Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że znów możemy jako wspólnota tutaj karmelitańska modlić się z wami, być z wami w tej naszej nowennie do Matki Bożej Szkaplerznej. Jest to nasze największe święto. Święto, w którym nie tylko prosimy Maryję o potrzebne łaski, stawiennictwo, ale święto, w którym cieszymy się, że ją mamy. Cieszymy się, że jest nam matką, że jest nam siostrą. Cieszymy się, że dała nam ten cudowny dar szkaplerza świętego, który każdy z nas nosi i przez to niejako bardziej odczuwa jej obecność i opiekę. Mamy prawo do tego, bo jesteśmy jej rodziną. I mamy prawo do tego, bo jak tak dyskretnie popatrzycie na prawo i lewo, zobaczcie, ile nas jest. Jesteśmy wszyscy razem wielką rodziną Maryi. Jesteśmy razem tutaj, aby w tej nowennie to właśnie świętować. Jej obecność. W dniu wczorajszym podczas noweny mówiłem o świadectwie księdza Stephena Szejera. Jedną z rzeczy, na których zwrócił nam uwagę, było podejście do kultu Maryi i świętych w Kościele. Ksiądz Szejer, jak wyznał, wierzył, że byli, przyjmował ich obecność jako prawdę intelektualną, ale jego serce nie podążało z ich obecnością. Może dlatego, że gwoli wyjaśnienia Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych od samego początku musiał walczyć o swoją obecność. My mamy już 1000 lat historii, chrzest Polski w 1966 roku, a państwo amerykańskie jest dużo bardziej młodsze. I od samego początku Kościół katolicki musiał wyrabiać sobie miejsce, niejako czasem w trudnych dyskusjach walcząc z kościołami protestanckimi. Ale udało się to na pewno, gdyż obecnie, jeśli weźmiemy wszystkie kościoły w Stanach Zjednoczonych, to właśnie Kościół katolicki jest największy i ciągle rośnie. I dlatego księdza Szejera dopiero wypadek. To, co wszystko zobaczył, co przeżył, spotkanie z Jezusem jako sędzią, Maryją jako matką, dopiero wtedy, jak sam powiedział nam Pan Bóg, mało nie złamał pokarmu, dopiero wtedy zaczął naprawdę wierzyć i naprawdę przyjmować się tą prawdą, że Bóg jest, że Bóg istnieje, Bóg działa, że mamy świętą nam swoją matkę na krzyżu, żeby się nami opiekowała i mamy wszystkich świętych w niebie, którzy nie tylko są, jak wierzymy i wyznajemy, ale że naprawdę stawiają się za nami, tu i teraz. Jesteśmy pod ich opieką, jeśli tylko będziemy pamiętać, żeby wzywać ich w stawiennictwa, żeby wzywać ich w naszych codziennych, prostych problemach, codziennych, życiowych problemach, to oni nas nie zostawią. Mimo tego, że nie chodzi może o wielkie sprawy Boże, ale chodzi o nas, tak bardzo drogim Chrystusowi, Bogu i wszystkim świętym w Kościele, a zwłaszcza naszej Matce Najświętszej Maryi Pannie. Jeśli tylko wierzymy w obecność, jesteśmy z nimi, to możemy być pewni, że oni nas nie zostawią. Zresztą jak coś zgubimy, to od razu pamiętamy, że Juda Tadeusz jest najlepszym patronem. I też spotkałem wielu, którzy modlą się do dusz czyśćcowych, żeby na przykład rano się zbudzić. Ja sam próbowałem naprawdę działa. Zwłaszcza, że już wiadomo, nie jestem młody i zdarzało mi się ostatnio zgubić kluczyki do samochodu. Aż tak bardzo się kobiety modliłem, że aż znalazłem je w swojej kieszeni. No już tak będzie, jak to mówią moi współbracia w klasztorze, nie będzie lepiej. Trzeba się z tym pogodzić. Moi drodzy, dzisiaj w Kościele Świętym liturgia daje nam wspaniałego świętego, o którym musimy tutaj wspomnieć. Dlatego, że jest Jego święto i jest On patronem nas wszystkich, patronem Europy. Mówię o świętym Benedykcie, który przez papa VI w 1964 roku został nam dany jako patron całej Europy. I najbardziej święty Benedykt jest chyba znany z tego, że napisał dla swoich mnichów regułę zakonną. I ta reguła stała się z czasem podstawą dla innych reguł zakonnych. I w regule tej, co ciekawe, święty Benedykt nie nakazuje wielkich, ciężkich postów, martwień, biczowań, ale sam mówi o umiarze, o znalezieniu złotego środka wszędzie. Celem naszego życia jest służba Panu Bogu codzienne prace, te codzienne, nieraz nudne, przez wykonywanie codziennych obowiązków, które nam przychodzi wykonywać, zwłaszcza jeśli są obowiązki miłości, troski o innych, nasze rodziny, bliskich, którego męża czy żonę, poprzez te wszystkie obowiązki wierne ich wypełnianie, my dążymy do Boga. Stąd na pewno wszyscy znamy to powiedzenie od świętego Benedykta: ora et labora, módl się i pracuj. Wszystkie nasze prace i czynności mają zmieniać nas, abyśmy coraz bardziej poprzez nasze życie głosili chwałę Bożą. Za swoją ostateczną siedzibę święty Benedykt, jak wiemy, wybrał również górę. Tak jak my mamy Góry Karmel, to święty Benedykt wybrał górę Monte Cassino, która stała się jego ostatecznie jego klasztorem i tam też umarł, podobnie jak jego urodzona siostra święta Solastyka. I Benedykt zmarł 21 marca 547 roku, parę tygodni tylko po swojej siostrze, a zakon tak się rozrósł, że od VI do XII wieku był najpotężniejszym zakonem w całej Europie, właściwie w całym świecie. A zakon benedyktyński wydał ponad 20 papieży w swojej historii. I słowa labora, módl się i pracuj, niejako na stałe weszły do duchowości Kościoła katolickiego. Chociaż nie wszyscy je może lubią, zwłaszcza tę drugą część, gdzie trzeba pracować. A bardziej mi się podoba to, że we wszystkim trzeba mieć umiar. I oni to też odnoszą do pracy. Ale my dobrze wiemy, że właśnie te podstawowe, proste słowa wyrażają to, o co w życiu naszym chrześcijańskim chodzi. Dążyć do Boga poprzez naszą codzienność, poprzez nasze codzienne życie. To był święty Benedykt. A żeby jakoś oczyścić też swoje sumienie, to myślę, że trzeba tutaj wspomnieć i nie pominąć naszego ukochanego świętego, świętego Józefa. Przecież do jego sanktuarium. Wczoraj był tradycyjny dzień, środa był tradycyjny dzień, który pamiętamy szczególnie o nim w naszych modlitwach. A wydaje mi się, że ja zapomniałem w ogóle o nim wspomnieć podczas wieczornej przyśpie. Może dlatego w nocy ktoś pukał do moich drzwi i wydawało mi się, że chodzi o korytarzu. Zapewne z naszym sanktuarium słyszeliście już wiele razy wszystko, co można usłyszeć i o Matce Najświętszej, i o świętym Józefie. Na pewno słyszeliście dużo mądrzejsze homilie, konferencje, prawdy o tym naszym wielkim świętym. Ja chciałbym się tylko podzielić pewnym moim doświadczeniem. Parę lat temu przebywałem jakiś czas w klasztorze karmelitańskim naszych współbraci z naszej ukraińskiej prowincji. I wówczas wpadła mi w ręce książeczka, nieduża, właśnie o świętym Józefie. Książeczka ta była, miała imprymatur kościoła, przełożonego, biskupa, także można ją było spokojnie czytać, zawiera prawdę. I autor tej książeczki, jeden z naszych karmelitów, nie pamiętam już nazwiska, przedstawiał siebie jako teolog biblijny, czyli można się domyślać, miał dobrą wiedzę na ten temat. I na samym początku tej książeczki napisał, że święty Józef, w czasie kiedy opisuje go Pismo Święte, kiedy poznał Maryję, miał około 18 lat. Mnie to się trochę tak zaczęło kłócić z moim pojęciem świętego Józefa. Jak popatrzymy na jego obraz, popatrzymy na obrazki, które dotąd widzieliśmy w życiu, no to ten raczej święty Józef nie ma 18 lat. A jeszcze jak dodamy jego siwą brodę, to tych lat pewnie ma więcej. Ten autor w tej książce następnie zaczął udowadniać swoją rację, choćby poprzez fakt, że święty Józef nie mógł być starym człowiekiem, bo wówczas, w czasach Jezusa Chrystusa, to jeśli mężczyzna dochodził do 18 roku życia i nie mógł sobie znaleźć wybranki, to wówczas rodzice dbali o to, żeby tą wybrankę znaleźć. Jeśli panna dochodziła już swoich dorosłych lat i nie miała męża, to właśnie rodzina dbała o to, żeby jej tego męża znaleźć. I nie było to czymś złym, było to bardzo dobrym. Dlaczego? Dlatego, że w tamtej kulturze przede wszystkim chodziło o dzieci. ludzie starsi wiedzieli, że nie mają żadnych emerytur ani pomocy finansowej znikąd, więc musieli dbać, liczyć tylko na swoją rodzinę. A im rodzina większa, im więcej dzieci i wnuków, tym bardziej bezpieczni. Dlatego robiono wszystko, żeby, jak się to mówi, nikt się nie zmarnował, ale żeby każdy znalazł tą swoją drugą połowę, miał dzieci i żeby zadbać na starość właśnie o nich, o swoich dziadków. I na pewno święty Józef nie mógł dożyć starości, żeby się ożenić, bo na pewno pomogła mu w tym jego rodzina. Taki to był czas i kultura. Poza tym sami macie dzieci, dorastające zwłaszcza, no i jak macie swoją piękną, ukochaną córeczkę, to też byście jej pewnie nie wydali z jakiegoś starszego człowieka, tylko szukali jej dobrego męża, który zadba o nią, zadba o rodzinę, no i w przyszłości również o nas samych. A więc ten święty Józef nie mógł być starszym człowiekiem, ale faktycznie musiał być młody, skoro jeszcze miał siły z Maryją na nogach uciekać do Egiptu. My, którzy się powoli starzejemy, jak ja na przykład, no to widzimy, że to już z roku na rok jest coraz trudniejsze i te schody tłumaka też stają się jakieś dłuższe i bardziej strome. A więc skąd ta broda u świętego Józefa? I właśnie autor tej książki mówi, że w tamtych czasach każdy pobożny Żyd nosił brodę. Wiemy na przykład o Jezusie Chrystusie, że nosił brodę ze świadectwa całunu turyńskiego i z Pisma Świętego. Oraz przez wieki, ponieważ przez wieki w Kościele katolickim walczono o zatwierdzanie dogmatu o dziewicy Najświętszej Marii Panny, ponieważ w średniowieczu mało kto umiał czytać i pisać, katechezę uczono w ten sposób, że uczono na podstawie obrazów i fresków w kościele. I dlatego do świętego Józefa nie przedstawiano jako młodym, żeby łatwiej było przekonać i nauczyć o dziewictwie Najświętszej Marii Panny. Było to pomocą. Stąd ten Józef musiał być tak malowany, żeby jeszcze stary nie był, ale żeby też można było udowodnić dziewictwo Matki Najświętszej. Oczywiście święty Józef nie musiał być młodzieńcem, ale gdy żenił się z Marią, na pewno nie był starcem. Jak mogłaby sugerować tradycja, na pewno był kimś, kto był w sile wieku, kto był zdolny zadbać o swoją rodzinę. I dlatego święty Józef tak podobał się świętej Teresie od Jezusa, reformatorki naszego zakonu. Dla niej stał się najważniejszym świętym i to ona przekonuje nas, że nikt jak święty Józef nie będzie nam pomagał, dlatego że to nawet sam Bóg musiał świętego Józefa słuchać przez tyle lat, kiedy był przez niego wychowywany w Betlejem i w Nazarecie. Sam Bóg nie może świętemu Józefowi, swojemu przybranemu ojcu, nic odmówić. Dlatego zawsze warto się uciekać pod jego opiekę, pod jego stawiennictwo, przychodzić tutaj na Karmel do niego, spędzać z nim możliwie długi czas, dzielić się z nim tym, co przeżywamy, tym, co czujemy, tym, co się dzieje w naszych domach, w rodzinach, no bo te sprawy nie są łące. On sam, jako głowa rodziny, wie, co znaczy opiekować się żoną. On sam wie, co znaczy opiekować się dzieckiem. On sam wie, co to emigracja, kiedy musiał uciekać do Egiptu. On zna i rozumie doskonale nas samych. I może nie powiedział w Piśmie Świętym ani jednego słowa, ale uwierzcie mi, z własnego doświadczenia mówię, że potrafi bardzo przemawiać poprzez różne wydarzenia w naszym życiu. Dlatego dziękujmy zawsze Bogu za Matkę Najświętszą, świętego Józefa i innych świętych pańskich. Myślmy o nich jako o kimś, kto naprawdę żyje, kto naprawdę jest z nami obecny w świętym Kościele katolickim i kto naprawdę jest w stanie przyjść z pomocą. I kiedy patrzymy choćby teraz na świętego Józefa, to patrzmy na niego.